Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę tu znowu być wśród Was. Tak jak obiecałem miesiąc temu, będziemy dzisiaj poruszać problem języka, ale zanim przejdę do swojej usługi, chciałbym poprosić na chwilę moją żonę, aby powiedziała nam w paru słowach, dlaczego napisała taką książkę pod tytułem Ofiara języka, nie rań siebie i innych. Dlaczego napisałaś taką książkę, Irenka? Powiedz.
Witam Was serdecznie również. Odpowiedź moja brzmi, nie wiem. Tak naprawdę mam taką nadzieję i wierzę, że napisałam ją dlatego, że Pan mnie pobudził do tego, bo nic innego nie ma sensu w naszym życiu, jak tylko chodzenie i posłuszeństwo Jego prowadzeniu. A że to jest moja pierwsza książka i mam taką nadzieję, że nie ostatnia, zdaję sobie sprawę z tego, że temat jest trudny i wcale nie taki popularny, bo wolimy na pewno czytać i słuchać takich bardziej pozytywnych przesłań, bardziej zachęcających, motywujących, gdzieś tam, mówiąc po młodzieżowemu, nakręcających nas. I to jest oczywiście wszystko bardzo dobre i w Biblii jest również wiele tematów, które nas tak bardzo pozytywnie pobudzają. Natomiast musimy wszyscy przyznać, że kwestia używania naszych słów i naszego języka, naszej mowy jest bardzo szeroko poruszana w Biblii. Myślę, że w tej właściwie niedługiej książce będziemy, dla tych z Was, którzy będą ją czytać, będziemy mogli zobaczyć, że w Biblii jest po prostu mnóstwo wersetów, mnóstwo fragmentów, które właśnie języka dotyczą i nie możemy po prostu przechodzić obok tego obojętnie. I dla mnie też był to taki temat, koło którego nie chciałam przejść obojętnie ze względu na siebie i ze względu na moich bliskich, ze względu na ludzi, którym z racji naszej duszpasterskiej pracy posługujemy, ze względu na małżeństwa, na rodziny, na relacje ludzi z dziećmi, z pracownikami, z sąsiadami. Również ze względu na ludzi niewierzących, których znam, którzy borykają się z podobnymi problemami na co dzień, z problemem własnego języka lub z problemem języka kogoś, kto jest w ich otoczeniu, w naszym otoczeniu. I te dwa problemy są bardzo powiązane ze sobą, bo każdy z nas ma, myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że nie jesteśmy doskonali, tak jak Biblia mówi, że doskonały jest człowiek, który potrafi opanować swój język. Tak? I jeśli już jesteś bliski tej doskonałości, to chwała Bogu i ja bardzo się z tego cieszę, ale wiem, że ja i wielu z nas nie jesteśmy bliscy, a jednak czasem po prostu próbujemy, dlatego że to jest trudne, tak po prostu przyzwyczaić się do tego, że no tak już jest, taki już jestem. No, to jest bardzo trudne do opanowania, co mówię, zwłaszcza jak się zdenerwuję, czy nie mam dobrego humoru, czy nie dzieje się dobrze wokół, to tak dobrze jest narzekać i tak dobrze jest wybuchać gniewem i przekładać to na słowa. Ale Biblia bardzo jasno, zwłaszcza w liście Jakuba, zachęca nas do tego, żebyśmy jednak wypowiedzieli wojnę naszemu językowi, naszym słowom. I apostoł Jakub porównuje nasz język do ognia, który potrafi strawić wszystko, co jest wokół, wielki las. I tym lasem często jest nasze małżeństwo, nasze relacje z dziećmi, nasze relacje nawet w kościele, w zborze. Nasz język potrafi ten las zapalać i apostoł Jakub mówi, tak, drodzy bracia, być nie może. I to właśnie starałam się przekazać w tej książce dla siebie, dla Was i też dla ludzi, którzy nie są w kościele, też dla ludzi, tak mówiąc po naszemu, niewierzących czy nienawróconych, Chociaż jest tutaj dużo Biblii, to nie jest książka teologiczna, taka stricte. Już mam wiele recenzji od osób właśnie takich niezwiązanych z Kościołem, nienawróconych, które czytają i są zdumione, że Biblia jest księgą, która w tak bardzo jasny sposób dotyczy też problemów takich naszych codziennych, naszych życiowych. Dlatego to jest też taka książka, zachęcam, to jest taka książka ewangelizacyjna też, bo właśnie przemawia bardzo do ludzi również spoza Kościoła, spoza tych, do tych ludzi, którzy może nie traktują Biblii jako absolutny autorytet, ale liczą się z nią jako po prostu z literaturą. Ale kiedy czytają wiele wersetów z Biblii, to Słowo Boże do nich przemawia. I ja powiem też jeszcze, już kończę, poprowadziłam zajęcia szkółki niedzielnej właśnie z tą książką. Kiedyś poproszono mnie o prowadzenie szkółki niedzielnej, bo nie było nauczyciela i ja nie byłam przygotowana z programu, więc po prostu wzięłam książkę i poszłam. I prowadziłam zajęcia z dziećmi takimi 10 do 13 lat i powiem wam, miałam wspaniałe zajęcia właśnie na podstawie tej książki. To, jak dzieci wiedziały dokładnie, o czym mówię, i odpowiadały, i opowiadały o swoich przeżyciach i w szkole, i w domu, było czymś bardzo dla mnie niesamowitym i bardzo budującym. I taka najlepsza recenzja, jaką do tej pory otrzymałam na temat tej książki, pochodzi od chłopca, który ma 11 lat i nie jest wcale jakimś takim grzecznym, poukładanym chłopcem, ma dużo różnych problemów. Jest bardzo też inteligentny i on przeczytał tą książkę, bo bardzo lubi czytać, i powiedział do swojej mamy: ta książka jest dziwna, trafia w sam środek tarczy. Fajne, nie? I ja tak powiem, naprawdę byłam bardzo zbudowana, dlatego że właśnie o to mi chodziło, tak? I zachęcam, bo i młodych, i starszych, wszyscy tego potrzebujemy. Ja wiem, że jesteście ludźmi, którzy poważnie traktują Słowo Boże, i wiem, że również poważnie potraktujemy i traktujecie ten temat. I po prostu jest to zachęcenie z mojej strony i myślę, że od Pana naszego, żebyśmy wszyscy zrobili ten kolejny krok, żeby nasze życie było bardziej podobne do Jezusa, żeby nasze postępowanie, nasze słowa, nasza mowa, nasze zachowanie było bardziej podobne do Niego i było budujące dla innych. Amen.
Ciężko będzie mi się utrzymać na tym poziomie wypowiedzi i rękach. Ale chwała Bogu. Jestem wdzięczny Bogu za moją żonę, za obdarowania, jakie ma, i za to, że w ostatnim czasie ujawniło się właśnie też to obdarowanie do pisania też. I myślę, że to ma po swoim tacie w dużym stopniu, Józefie Kajfoszu. To jest dla mnie przywilej i zaszczyt, że mogę dzielić życie z tak wspaniałą kobietą. I muszę powiedzieć, że odkąd zaczęliśmy tak pracować nad tą książką, bo ja też bardzo uczestniczyłem, byłem zaangażowany w proces powstawania tej książki, wiele rozmawialiśmy i później robiłem redakcję tej książki. Przeczytałem ją chyba z 10 razy w sumie, już na różnych etapach. Nasz syn, starszy Bartek, też pomagał, ma taki, choć ma 19 lat dopiero niecałe, to ma taki zmysł i oko do różnych rzeczy językowych i wiele też pomógł. Także to było takie nasze wspólne, rodzinne dzieło. Ale gdy tak pracowaliśmy nad tą książką, to widziałem i widzę dzisiaj już bardzo dobre owoce tego, że sporo się zmieniło na lepsze też w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie, w naszych relacjach. Jesteśmy o wiele bardziej świadomi tego, czym jest nasz język, jak się nim posługujemy, tych mechanizmów i co robić, żeby lepiej nad nim panować. I muszę powiedzieć, że widzę dużo już tego owoce, że dzięki temu, że zgłębiliśmy ten temat, tu nie chodzi o książkę, także napisać książkę, chodzi o to, że zgłębialiśmy temat języka na podstawie Pisma Świętego. Naprawdę dużo czasu temu poświęciliśmy, pewne rzeczy zdefiniowaliśmy bardzo jasno. To jest wszystko wyrażone w tej książce. To dzięki temu wszystkiemu teraz łatwiej jest wypowiadać słowa, które budują, a o wiele trudniej jest wypowiadać te, które nie budują, a jeśli się one pojawią, to o wiele szybciej można je wychwycić, bo one brzmią tak bardzo dziwnie. To jest trochę tak jak z uczeniem się muzyki, tak? Im dłużej ktoś się uczy muzyki, tym ma lepsze ucho do wszystkich fałszów i wszystkich niedociągnięć. Kiedyś na to nie zwracał uwagi, kiedyś może tego nie zauważał, ale teraz słyszy wszystko, tak? I słyszy coraz więcej. I też nie tylko słyszy, ale wie też, jak zagrać, żeby tego nie było. Także tu nie chodzi o tę książkę czy o inną książkę. Chodzi o to, że Słowo Boże nas zachęca do tego, byśmy ten temat poważnie potraktowali. Ja dzisiaj właśnie też o tym chciałbym mówić. O języku jako narzędziu. Bo nie wiem, czy myślicie tak o swoim języku, o tym, co mamy tutaj w naszych ustach, tym, co się tak rusza, że to jest narzędzie. To nie jest nic innego jak narzędzie, które dał nam Bóg. I chciałbym zacząć od Księgi Przypowieści, rozdziału 18, wersetu 21. Z tym, że to jest narzędzie, wiążą się bardzo ważne rzeczy. To pozwala nam spojrzeć we właściwy sposób na język. Jest to bardzo ważne narzędzie, ale też bardzo niebezpieczne. Bo posłuchajcie, co Biblia mówi o tym narzędziu. To jest jeden z kluczowych wersetów w całym Piśmie Świętym na temat języka. Księga Przypowieści, rozdział 18, werset 21. Śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. Śmierć i życie są w mocy języka. Tu widzimy, jak bardzo istotne to jest narzędzie, jak bardzo niebezpieczne może być to narzędzie. Mamy tutaj najbardziej skrajne przeciwstawienie, jakie możemy sobie wyobrazić. Śmierć i życie. I czytamy zaraz potem, że kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu, a zatem jest to narzędzie, które Bóg nam dał w nadziei, że będziemy właściwie się nim posługiwać, umiejętnie się nim posługiwać i dopiero wtedy przyniesie nam ono korzyść. Język jest narzędziem, które wyraźnie ten tekst mówi o tym, może dać nam życie, ale może też uśmiercić. Nie wiem, czy kiedyś mieliście w ręku jakieś naprawdę takie niebezpieczne w użytku narzędzie. Dla mnie jednym z takich najbardziej dziwnych narzędzi i niebezpiecznych narzędzi, którymi ciągle się gdzieś posługujemy, może nie wszyscy, ja ostatnio rzadziej, może dlatego, że wolę tego narzędzia unikać, to jest ta szlifierka kątowa. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego. To się kręci tak strasznie szybko, trzyma się to w jednej ręce. Właściwie w tych najbardziej popularnych szlifierkach nie ma żadnych osłon, tak? To trzyma się po prostu tak w ręku, tu i tutaj coś przycinasz, tu coś szlifujesz. Kręci się to z ogromną siłą, można ciąć metal, płytki, kafle, różne rzeczy. I pamiętam, jak jeszcze mieszkaliśmy w Warszawie i tam w końcu po wielu latach tułaczki od miejsca do miejsca wynajęliśmy dla naszego zboru, który wtedy tam prowadziliśmy, pomieszczenia na stałe, no i był remont i ja się też w to włączyłem i taki jeden z braci mnie uczył, jak posługiwać się narzędziami. Jakby tak dalej poszło, to pewnie pracowałbym w wykończeniówce, ale Pan Bóg jednak skierował mnie w inną stronę. Ale dużo się wtedy nauczyłem. Między innymi nauczyłem się tą szlifierką kątową pracować. Nigdy nie zapomnę tego momentu, jak dosłownie ułamek sekundy dzielił mnie, gdy przycinałem jakieś pręty przy suficie, które tam wystawały po starych jakichś urządzeniach. I przycinam je tam i dosłownie ułamek sekundy i pojechałbym po palcach u drugiej ręki. Już byłem trochę zmęczony i nie do końca już kontrolowałem wszystkie swoje ruchy. To był dla mnie znak, że pora zrobić sobie przerwę. Też byłem wdzięczny Bogu, że nic się nie wydarzyło. Ale jak wiecie, narzędzia potrafią być niebezpieczne, tak? Często te najbardziej użyteczne, te, które są nam najbardziej potrzebne, które wykonują najważniejsze rzeczy dla nas, są również bardzo niebezpieczne. Nie potrafimy żyć bez narzędzi, nie sposób bez nich żyć. Jednak niektóre z nich mogą być śmiercionośne, chociaż zostały stworzone żeby przynieść korzyść. I podobnie właśnie jest z językiem. Narzędzia w swej naturze są neutralne, może poza narzędziami tortur, które stworzono wyłącznie po to, by zadawać ból. Ale generalnie rzecz biorąc, wszystkie narzędzia, jakie mamy wokół siebie, same w sobie są neutralne. Zwykły nóż to jest narzędzie. Ten nóż w ręku matki przygotuje wspaniałą kolację dla całej rodziny. Ten sam nóż w ręku seryjnego mordercy będzie niósł spustoszenie i ból i cierpienie. Siekiera. Gdy tę siekierę weźmie mężczyzna, to może przy jej użyciu zbudować dla rodziny dom, może narąbać drzewa, napalić dzięki temu w piecu i będzie wszystkim ciepło. Można ugotować obiad, można ugotować posiłek. Ale tą samą siekierą można rozrąbać komuś głowę. Narzędzie jest neutralne. Nie wyobrażamy sobie życia bez noża czy bez siekiery. Każdy ma z nas prawdopodobnie w domu nie jeden, ale wiele noży i przynajmniej jedną siekierę. Nasze ręce to są też narzędzia, które Bóg nam dał. Po co nam ręce? To są narzędzia. Narzędzia dane od Boga. Narzędzia, aby okazywać miłość, okazywać troskę. Ale tymi samymi rękami Kain zabił Abla. Wiele narzędzi. Internet jest też narzędziem. Internet sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Jest narzędziem. Możemy go używać do rozprzestrzeniania Ewangelii i dzięki temu tysiące, miliony muzułmanów nawraca się teraz na świecie. Ale może być również używany do siania spustoszenia w umysłach ludzi. Narzędzie. Z narzędziami jest tak, że mogą się wymknąć spod kontroli. Nie wszystkie. No siekiera nie wymknie się spod kontroli. Trzeba użyć innego narzędzia, jakim jest nasza ręka, żeby zrobić komuś krzywdę. Ale nie wiem, czy widzieliście kiedyś jakiś katastroficzny film o jakichś robotach czy komputerach, które zostały stworzone, by przynieść ludziom korzyść, by ludzkość dzięki nim się rozwijała i tu nagle okazuje się, że te narzędzia, te roboty, te komputery zaczynają żyć swoim życiem i przejmują kontrolę nad światem i zaczynają szkodzić ludziom i nie słuchają już ludzi. Same sobą kierują. I Biblia wyraźnie mówi, że język jest właśnie takim narzędziem, które wymknęło się spod kontroli. I dzisiaj trochę właśnie o tym, co nam się przydarzyło. O tym, co przydarzyło się ludzkości, że nasz język to narzędzie, które Bóg nam dał, aby służyło ku naszemu dobru, abyśmy mogli tym językiem chwalić Go, składać Mu dziękczynienie i hołd, abyśmy mogli tym językiem błogosławić innych, abyśmy mogli tym językiem okazywać innym miłość, troskę, zainteresowanie, wypowiadać budujące słowa, komunikować się wzajemnie w wielu praktycznych sprawach, tworzyć niezwykłe rzeczy wspólnie. Ten właśnie język, to narzędzie wymknęło nam się spod kontroli i nie potrafimy nad nim zapanować. I o tym pisze Jakub w 3 rozdziale. Przeczytamy cały ten tekst, 12 wersetów. Na tym tekście dzisiaj się oprzemy, spróbujemy się mu bliżej przyjrzeć. Myślę, że po raz kolejny. Nie pierwszy raz go czytamy, nie pierwszy raz o nim słyszycie, ale spójrzmy jeszcze raz. Przypominanie, powtarzanie ma bardzo duże znaczenie w procesie nauki, w procesie przemiany. I oto, co Jakub pisze. Przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas, nauczycieli, wyrok będzie surowszy. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom wkładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich da się ujarzmić i człowiek to uczynił. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Sławimy Nim Pana i Ojca i przeklinamy Nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki, a winorość figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody. Jest tu opis narzędzia, które mamy w swoich ustach, które Bóg nam dał i które wymknęło nam się spod kontroli. Widzicie to tutaj? Wymknęło się spod kontroli. Werset 6 szczególnie wyraźnie o tym mówi. Przeczytamy go teraz jeszcze raz. Język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plamią całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Inne tłumaczenie mówi, że on rozpala bieg życia. I chciałem zwrócić waszą uwagę przede wszystkim na to sformułowanie. Świat nieprawości. Biblia mówi, że język jest światem nieprawości. W Grece to jest ho kosmos tes adikias. To jest kosmos. Język to jest kosmos nieprawości. To jest... Język stworzył swój własny świat. Tutaj widzimy to wyraźnie. Wymknął się nam spod kontroli. Bóg dał nam go do naszych ust. On jest przymocowany do naszego ciała. On jest częścią naszego ciała. To jest narzędzie. Ale w odróżnieniu od wielu innych części naszego ciała, to właśnie język całkowicie wymknął nam się spod kontroli i stworzył swój własny świat. Język jest swoistym państwem w państwie, w którym panuje anarchia. Nie obowiązują żadne prawa. Jest pełno sprzeczności, o tym też czytamy w tym fragmencie. W tym państwie w państwie, w tym świecie nieprawości, w świecie bezbożności, w świecie łamania Bożych przykazań, Bożych nakazów i zakazów. Zadaje się ciosy, brutalnie się fauluje i nikt nie odgwizduje fauli. Właściwie wszystko przechodzi. Często w sferze języka pozwalamy sobie na rzeczy, na które nie pozwolilibyśmy sobie w innych sferach naszego życia. Na przykład zabójstwo. Ilu z nas zdecydowałoby się kogoś zabić? Ale w sferze naszego języka, w sferze tego narzędzia, które wymknęło się spod kontroli, to już bywa inaczej. Chciałbym zerknąć na Ewangelię Mateusza, rozdział 5, werset 21 i 22. Za zabójstwo fizyczne dokonane rękami czy przy pomocy jakiegoś narzędzia wsadzamy ludzi do więzienia. Trzymamy ich tam całe życie nawet. W wielu krajach jest za to kara śmierci. Ale za zabójstwo przy pomocy języka? Czy kogokolwiek karzemy? Czy mamy w ogóle wyrzuty sumienia? Czy przepraszamy? Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, nie podoba mi się to, że język wymknął się wam spod kontroli. Nie podoba mi się, że stworzył swój własny świat, swój własny kosmos nieprawości. Nie podoba mi się, że tam nie obowiązują żadne prawa. Nie podoba mi się, że w tej sferze dajecie sobie przyzwolenie na rzeczy, w których w innych sferach nie chcecie widzieć, odrzucacie, uważacie za haniebne. Jezus wyraźnie tutaj mówi, że będą ludzie, którzy zostaną potępieni z powodu zabójstw dokonanych swoimi słowami. Śmierć i życie są w mocy języka. Jakub, wracając teraz już do listu do Jakuba, mówi o tym, że język jest rozpalony zepsuciem miejsca kary. To w oryginale jest gehenna, piekło. Ale tak naprawdę pochodzi to od doliny, która była blisko Jerozolimy, doliny Hinnoma. To był głęboki, taki wąski wąwóz na zewnątrz Jerozolimy, na zewnątrz murów. I to było de facto miejskie szambo i wysypisko śmieci. I gdy Jakub próbuje opisać, co się stało z językiem i skąd on czerpie swoje siły witalne, skąd czerpie swoją moc, swoją inspirację, to mówi de facto tak. Język podłączył się do szamba i wysypiska śmieci. Stamtąd to wszystko się bierze. tej dolinie Hinnoma, która potem była miejskim szambem i wysypiskiem śmieci, wcześniej, jeszcze przed niewolą babilońską, składano dzieci w ofierze. Achaz i Manasses, bezbożni królowie Judy, złożyli w ofierze tam swoich synów. Było tam umiejscowione specjalne palenisko, w którym te dzieci były spalane w ofierze tym bezbożnym, tym fałszywym bogom, odrażającym bogom. Straszne, odrażające rzeczy działy się w tej dolinie. Dlatego potem ją zamieniono na tak pospolite miejsce jak Szambo i wysypisko śmieci. Nikt nie chciał mieć nic wspólnego z tą doliną, z wyjątkiem naszego języka. Jakub był Żydem. W dużym stopniu jego list jest skierowany do nawróconych Żydów. I jako Żyd on nie mógł użyć mocniejszych słów na określenie tego, jak niebezpieczny i odrażający dla Boga może być nasz język. Chciał wstrząsnąć czytelnikami. Chciał nas pobudzić do głębokiego zastanowienia się nad tym, co i jak robimy lub nie robimy z naszym językiem. I wyraźnie podkreśla tutaj, w tym tekście, że to język nadaje kierunek naszemu życiu. Właśnie przeczytaliśmy o tym, że to jest państwo w państwie, świat nieprawości, tak czy nie? Narzędzie, które wymknęło się spod kontroli, które tak naprawdę to nie tylko wymknęło się spod kontroli, ale zaczęło nas kontrolować, tak jak w tych filmach katastroficznych. Komputer nie tylko wymyka się spod kontroli ludzi, którzy go stworzyli, ale zaczyna ich kontrolować i im szkodzić. No i oczywiście wtedy nasz bohater, tak, czy para bohaterów podejmują walkę, niestrudzoną walkę i kiedy świat już jest na krawędzi katastrofy, ostatnim tchnieniem, ostatkiem sił przyciskają jakiś guzik, przecinają jakiś kabel, wprowadzają jakiś kod i wszystko się zmienia i ten komputer, to narzędzie, ten robot albo przestaje w ogóle funkcjonować, albo z powrotem staje się użyteczny dla ludzi. I drodzy przyjaciele, Biblia oczekuje, Pan Jezus oczekuje, że my właśnie będziemy takimi bohaterami i ponownie przejmiemy kontrolę nad naszym językiem. I nie ustaniemy w naszych wysiłkach, aż ta kontrola będzie pełna. Czyli mamy zadanie na całe życie. Alleluja. Zastanawiałeś się, co masz jeszcze robić w swoim życiu? Do czego Pan cię powołuje? Z pewnością powołuje ciebie i mnie, niezależnie od tego, ile mamy lat, jak długo służymy Panu, abyśmy przejęli pełną kontrolę nad naszym językiem. A to jest wielkie zadanie. Bo śmierć i życie są w mocy języka. I tenże język, ten świat nieprawości, on nadaje kierunek naszemu życiu. Pomyślcie o tym, do czego to szło. I jak często sobie z tego nie zdajemy sprawy. Wydaje nam się, że to są tylko słowa, które mówimy, że to są słowa, które ktoś do nas mówi, ale tak naprawdę to właśnie język i te słowa, które wypowiadamy, wpływają na to, co się dzieje w całym naszym życiu. Posłuchajcie tego. Od wersetu 2-4 teraz przeczytamy z Jakuba. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach, ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy dzisiaj znowu to rozważałem, żeby jeszcze bardziej zgłębić ten temat, to zobaczyłem wyraźnie, gdzie leży klucz do pokonania wielu innych naszych słabości. Widzicie, co jest napisane? Jaka jest niesamowita obietnica ukryta? Jeżeli zapanuję nad moim językiem, to zapanuję też nad innymi grzesznymi nawykami. Dlaczego? Bo wykształcę w sobie właściwe nawyki odnośnie mówienia, pewną dyscyplinę, koncentrację i już nie będzie się do mnie wszystko tak lepić. Wszystko, co mi ten świat podsuwa w innych sferach życia. Bo będę duchowo zdyscyplinowany, duchowo dojrzały, świadomy tego, jak żyję, po co żyję, dlaczego żyję i co robię w ogóle. I o co w tym wszystkim chodzi. Posłuchajcie dalej. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język. Zastanawiam się, ilu grzesznych przyzwyczajeń byśmy się pozbyli, gdybyśmy w większym stopniu zapanowali nad językiem. Biblia wyraźnie to o tym mówi. Paweł łapał się za głowę, gdy patrzył na to, co grzech potrafi zrobić w jego ciele i do czego go pociągnąć. A tu czytamy u Jakuba, że jeżeli zacznę walkę z moim ciałem, z grzesznymi skłonnościami od właściwego punktu, to może się okazać, że efekty będą dużo większe, niż jeśli zacznę od innej strony. Jakub wyraźnie mówi, spróbuj skupić się na swoim języku, spróbuj w większym stopniu nad nim zapanować, a potem przyjrzyj się temu, jak zaczną wyglądać inne dziedziny twojego życia. Czy przypadkiem nie uruchomisz pozytywnego efektu domino w swoim życiu? Bo ja tutaj czytam, że jak zapanuję nad językiem, to zapanuję nad całym ciałem. Jak myślicie, dlaczego diabeł zadbał o to, że właśnie język nam się wymknął spod kontroli? I robi, co chce. Może diabeł wie, gdzie jest ten najbardziej strategiczny punkt. W każdej bitwie, w każdej wojnie jest jakiś strategiczny punkt. Jeśli poczytalibyśmy o historiach różnych wojen, to zobaczylibyśmy, że zwycięstwo zwykle nie przychodziło dlatego, że ta późniejsza zwycięska armia odniosła sukces wszędzie. Prawie zawsze była to jakaś bitwa. Prawie zawsze to było jakieś miejsce, gdzie doszło do przesilenia, gdzie szala zwycięstwa się odwróciła. Nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale ja analizując coraz bardziej ten tekst widzę, że powinniśmy skupić się na naszych słowach w o wiele większym stopniu. Bo to jest z pewnością strategiczny punkt, strategiczne miejsce. I dlatego diabeł w tak dużym stopniu przejął nad tym kontrolę, dlatego diabeł spowodował, że język nam się wymknął spod kontroli. I ten język jest śmiertelnie niebezpieczny. Czytaliśmy już o tym, że śmierć i życie są w mocy języka. Jakub tutaj o tym pisze. On mówi, że mały ogień może zapalić cały las. Moja żona już o tym wspominała, że tym lasem, który ten mały płomień może spalić całkowicie, to jest nasze małżeństwo, rodzina, Kościół. Nie wiem, czy obserwowaliście kiedyś podziały w Kościele albo widzieliście, jak kościoły się dzielą. Rzadko, bardzo rzadko, nie wiem, czy w ogóle zdarzyło mi się słyszeć o tym, że Kościół się podzielił dlatego, że ludzie się tam pobili. Było członkowskie, pobili się ze sobą, poszło na pięści, na noże i stwierdzili, no już my razem nie będziemy tutaj funkcjonować. Może słyszeliście o czymś takim, ja nie, że ludzie nawzajem się okradali i dlatego się Kościół podzielił. Albo, że nagle, to może prędzej, ale na dużą skalę chyba nigdzie nie słyszałem, pojedyncze przypadki tak, że cudzołożyli wszyscy ze wszystkimi. W końcu stwierdzili, mamy tego dość, dzielimy się. Słyszeliście o takich podziałach na tym tle, że na dużą skalę? Tu nie mówię o pojedynczych upadkach ludzi, ale o tym, że po prostu, no to dlaczego kościoły się dzielą? Dlaczego ludzie wychodzą tak poranieni często? Moje doświadczenie mi pokazuje, że to jest nasz język. To, co mówimy, jak mówimy, do kogo mówimy, dlaczego mówimy i tak dalej, i tak dalej. To są słowa. Pamiętam, jak jeden pastor, nie z naszej denominacji, bo u nas to na pewno w Kościele Zielonoświątkowym nigdy nie ma miejsca, ale też z dosyć dużej denominacji w Polsce doświadczony pastor powiedział mi tak, słuchaj Maciek, członkowskie w zborach to jest protestancki czyściec. I chodziło mu o słowa, które tam padają. Słowa. Musimy sobie uświadomić, że to narzędzie, jakim dysponujemy, jest śmiertelnie niebezpieczne. To jest tak jak ta szlifierka kątowa. Czy ktoś z nas pozwoliłby sobie na to, że przyjdzie na spotkanie, gdzie jest wiele innych osób, dzieci biegają, są starsze osoby, nowożeńcy, niemowlęta, niepełnosprawni, różni ludzie. I masz włączoną szlifierkę kątową, ona leci jak zwariowana i ty sobie chodzisz z nią tak. Wymachujesz nią, rzucasz sobie nią z kolegą i tak po prostu, nie patrzysz w ogóle w lewo, w prawo, kto koło ciebie biega, gdzie i jak. No, bo jesteś wolny przecież. Jest łaska. Czy ktoś by z nas sobie na to pozwolił? Ale jakże często pozwalamy sobie na to, żeby tak beztrosko posługiwać się tym narzędziem, jaki jest nasz język. Bezrefleksyjnie zupełnie. Mówię to z własnego doświadczenia. Ileż razy po prostu plotłem jakieś androny, wypowiadałem słowa, które nigdy nie powinny paść z moich ust. Zupełnie tak, jakbym chodził z tą szlifierką kątową. Włączoną na pełne obroty, bez żadnych zabezpieczeń, bez żadnej refleksji. A jeszcze potem, jak komuś utniesz palec albo ucho, to jeszcze nawrzeszczysz dla niego, że ci podszedł i co za baran, nie widziałeś ty jeden taki, że ja tu ze szlifierką jestem i winę przerzucasz na drugiego. Język jest śmiertelnie niebezpieczny. Czytamy, że on jest krnąbrnym złem, nieokiełznanym, nieujarzmionym, że jest pełen śmiercionośnego jadu. Dobrze jest sobie przypomnieć o tym, jaki potencjał zła tkwi w naszych ustach i to, że diabeł chce użyć go ku złu, a Bóg chce użyć go tu, ku dobru, bo również ogromny potencjał dobra jest w naszych ustach, bo to jest narzędzie. Bóg podpowiada i mówi, weź tą siekierę, chłopie, idź, narąb drzewa, zapal w piecu albo w kominku, żeby twojej rodzinie było ciepło. Bo zima jest. A diabeł mówi, weź tą siekierę, chłopie, pójdź do tego sąsiada i walnij go tak porządnie w łeb, żeby w końcu się naucz. To samo narzędzie. Ale jakżeż inny sposób użycia i inny skutek. W komentarzu do tego tekstu, który czytamy, ci trzej autorzy ewangeliczni Jemison, Fawcett i Brown napisali tak. Człowiek trawi innych ogniem. Chodzi tu oczywiście o ogień języka. Człowiek trawi innych ogniem. Sam jednak również ginie w płomieniach, które rozniecił. I to jest smutna prawda. Iluż to podpalaczy zginęło w płomieniach, które sami rozniecili, bo nie zdążyli sami uciec. I to właśnie robi język. Jeżeli swoim językiem niszczy swoje własne małżeństwo, to niszczę samego siebie. Jeśli swoim językiem niszczę moje dzieci, to niszczę bardzo istotną część samego siebie. Bo to są moje dzieci, to jest moja relacja, jedyne dzieci, jakie mi Pan dał. Jeśli swoim językiem niszczę braci i siostry, to niszczę Kościół, który w zamierzeniu Boga miał być miejscem ostoi, miejscem miłości, zbudowania, zachęty, radości, pocieszenia, uskrzydlenia. I sam na tym cierpię, bo niszczę to, co miało być również dla mnie błogosławieństwem. I widzimy tutaj też, Jakub pisze o całkowitej sprzeczności, do jakiej doszło. To jest tak, jakbyś wziął nóż, ukroił kromkę chleba, a potem tak dźgnął kogoś tym nożem. Otarł z krwi i ukroił drugą kromkę chleba. I znowu kogoś dźgnął. Albo rąbiesz drzewo siekierą, rozrąbałeś jeden kloc, potem się odwracasz do sąsiada, którego nie lubisz, łup go w łeb. Głowa też rozrąbana. On tam leży we krwi martwy, ty się odwracasz, bierzesz następny kloc, rozrąbujesz go, jesteś szczęśliwy. A jak ktoś ci się znowu napatoczy, łup w łeb, tą samą siekierą. Absurd, powiemy. To o czym ty mówisz? Ale o tym właśnie pisze Jakub. Posłuchajcie tego. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Gdy mówię te przykłady dość abstrakcyjny o tym nożu i siekierze, to łapiemy się za głowę. Mówimy, co za szaleniec. Ale Jakub pisze, że my wszyscy potrafimy być takimi szaleńcami. Jedno zdanie pochwały i chwały dla Boga, drugie zdanie przekleństwa wobec człowieka. I Jakub odnosi się do powszechnie znanych obrazów z przyrody, którą Bóg stworzył. Mówi, w przyrodzie nie ma takich sprzeczności. Jak jest woda słodka, to nie ma gorzkiej. Jak jest w morzu woda słona, to nie będzie tam słodkiej wody. Jak jest słodka, to nie będziesz miał gorzkiej. Jak Bóg stworzył figowiec, to nie, ten figowiec nie urodzi oliwek. Jeśli stworzył winorość, to nie znajdziesz na niej fig. W Bożym planie, w Bożym porządku nie ma sprzeczności. I dlatego musimy coś zrobić z tą ogromną sprzecznością, jaka pojawiła się w naszym języku, ponieważ wymknął nam się spod kontroli. I próbujemy jakoś się w tym odnaleźć, tak? I nawróciliśmy się, bo on pisze do nawróconych ludzi. I gdzieś nam dzwoni, że trzeba Boga chwalić. No to go chwalimy. Gdzieś nam dzwoni, że trzeba Bogu składać dziękczynienie, no to mu składamy dziękczynienie. Gdzieś nam dzwoni, że trzeba się czasami miłym słowem odezwać, więc okazyjnie w niedzielę, jak mamy dobry humor, tym dobrym słowem gdzieś tam się odezwiemy. Coś nam dzwoni. Duch Święty gdzieś próbuje się przebić. Coś tam usłyszałem w kościele, mówili o języku. O, nawet gdzieś coś tam przeczytałem i począsnęło to mną. Nie wiedziałem, że w Biblii jest coś takiego. Ale z drugiej strony wciąż ten język robi, co chce. To jest tak, jakbyśmy sobie wsiedli na konia i okazało się, że wow, ten koń ma swój pomysł na życie. A my nie jesteśmy doświadczonymi jockeyami. I koń nas poniósł i leci, gdzie chce. Koń jest dobry, koń jest silny, ale ja nie umiem jeździć na koniu. I koń robi, co chce i wiezie mnie, gdzie chce. I tak nasz język często czyni. I nagle okazuje się, że coś, co miało w zamyśle Boga przynieść błogosławieństwo, dobro samemu Bogu, ale też nam nawzajem, przynosi przekleństwo. I to słowo przekleństwo w Grece to jest katara, złorzeczenie, odrzucenie, zniszczenie, ruina w wyniku osądu. I moja żona w swojej książce bardzo dobrze definiuje i opisuje różne rodzaje tego przekleństwa, w jaki sposób nasz język może przynieść przekleństwo drugiemu człowiekowi. To jest na przykład język gniewu, może przynieść przekleństwo. Język niezadowolenia może być tym przekleństwem. Język oceniania czy też osądzania może być tym przekleństwem. Język wyśmiewania, język hejtu, język milczenia. Też. Milczenie może być również śmiercionośne. Język głupca i wreszcie język jak miecz. I to wszystko nam grozi, że z powodu tego, co mówimy, możemy przynieść przekleństwo. Ale może też być błogosławieństwo, eulogia, mówić dobrze. Oto zamiar Boga dla naszego języka. Dałem ci język, mówi Bóg, abyś mnie chwalił, abyś mnie wielbił, abyś składał mi dziękczynienie w sposób artykułowany. Abyś mógł wyrazić głębię swoich uczuć, głębię wdzięczności, głębię pochwały, głębię podziwu dla mojego majestatu. I tym, drogi człowieku, różnisz się od kota i psa, drzewa i kamienia. Że możesz w sposób artykułowany mnie wielbić, werbalnie mnie wielbić. Dałem ci to niezwykłe narzędzie. Możesz to czynić. Jedynie aniołowie oprócz człowieka mogą to czynić. Cóż za wielki przywilej. I możesz tym językiem błogosławić innych ludzi. Możesz wzywać Bożego błogosławieństwa nad nimi. I tu chodzi o to, że życzysz im Bożej łaski, przychylności, życzliwości. Innymi słowy, to, co mówisz do ludzi, objawia Bożą przychylność i życzliwość wobec nich. Jeśli błogosławisz innych, to pragniesz Bożej interwencji w życiu tych ludzi, aby nawiązali z nim właściwą relację. Tym językiem możesz błogosławić innych, wyrażając słowa pochwały, wdzięczności, zachęty, zbudowania, wsparcia.
Możesz udzielać dobra i łaski. Możesz życzyć ludziom dobra, modlić się o czyjeś powodzenie. Ta eulogia to jest przeciwieństwo zazdrości, zawiści, urazy, zemsty i osądu. Jakżeż wiele możemy innym ludziom dać poprzez nasz język. Nie ma czasu, żeby te tematy rozwijać, ale myślę, że wiecie, jak wiele Biblia mówi o wzajemnym zachęcaniu się, o wzajemnym budowaniu się, o wzajemnej wdzięczności. Zachęca nas, wzywa nas, nakazuje nam wręcz, by żadne nieprzyzwoite, zepsute, zgnite słowo nie wychodziło z naszych ust, ale tylko takie dobre, dobre słowo, które może budować i przynieść słuchającym łaskę i korzyść stosowną do sytuacji, w jakiej są. I na zakończenie chciałbym przytoczyć werset z Księgi Izajasza z rozdziału 50, wersetu 4. Bo przecież we wszystkim powinniśmy się kierować wzorem naszego Pana, powinniśmy Go naśladować. A jak wyglądało Jego życie? On powiedział, że to, co słyszył Ojca, to mówi. I w Księdze Izajasza w rozdziale 50, wersecie 4 mam takie niesamowite proroctwo o Mesjaszu, o Jezusie. Wszechmocny Pan dał mi język uczonych, abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał tak jak uczeni. I tu nie chodzi o uczonych, o profesorów, tu chodzi o uczony, to jest ktoś, kto jest uczony, kogo się uczy, kto się uczy. I tu czytamy o tym, jak wyglądało życie Pana Jezusa Chrystusa. Jak zaczynał się Jego dzień. Jego dzień nie zaczynał się od potoku słów, które wylewał z siebie. Jego dzień zaczynał się od tego, że zanim otwarły się Jego usta, otwierały się Jego uszy. Sam Ojciec budził Jego ucho, otwierał Jego ucho. Jezus słuchał swojego Ojca. Jakżeż wiele by się w naszym życiu zmieniło, gdybyśmy wyrobili sobie taki prosty nawyk, że gdy budzę się rano, to nie zaczynam myśleć o tysiącu spraw, jakie mam zrobić. Nie zaczynam myśleć o tym, jak życie jest ciężkie, że nie wyspałem się, że może się spóźnię, to czy tamto. Potem nie zacząłbym analizować, co inni w moim domu robią, a czego nie robią. Nie zaczynam od tego, że zaczynam wypowiadać jakieś słowa, które nie wiadomo, po co w ogóle mówię. Często to są słowa narzekania, słowa niewiary. Ale zacząłbym swój dzień od tego, że pozwoliłbym Boga, by otworzył moje ucho. On to chce uczynić. I żeby On zaczął do mnie mówić, a ja będę słuchał. A potem zacznę powtarzać wobec innych to, co usłyszałem od mojego Ojca. Tak żył Jezus. To było Jego życie. I Jezus też uważał, że język, jaki otrzymał, jest darem od Jego Pana, od Jego Ojca. I dał Mu język kogoś, kto się ma uczyć, kogoś, kto się uczy. I tu widzimy, że Pan chce dać nam język i odrodzenie, narodzenie na nowo oznacza, że nie tylko mamy nowe serce, ale mamy też nowy język. Nie fizycznie, ale w kwestii zastosowania tego narzędzia. Bóg daje nam język ucznia Jezusa. I to, jak posługujemy się naszym językiem, powinno być widoczne w naszym życiu, wyróżnia się nas z otoczenia. Czasami nam zielonoświątkowcom wydaje się, że o, mówimy już językami, to już wystarczy. To już w tej chwili mój język jest pod kontrolą Ducha Świętego. Problem w tym, że tego, co mówię językami, nikt inny nie rozumie. A jak przestaję mówić językami, to co zaczynam mówić? Kiedy już nie rozumieją. I czy to, co zaczynam mówić, kiedy już nie mówię językami, wyróżnia mnie z otoczenia? A jeśli wyróżnia, to w jaki sposób? Czy jak ktoś słucha tego, co mówię, gdy nie mówię językami, gdy mówię zrozumiałe rzeczy, czy ktoś patrzy i mówi, o, to, co mówisz i jak mówisz, przypomina mi o kim czytałem w Ewangeliach. O kimś, kto ma na imię Jezus. Przecież powinniśmy Go naśladować. I widzimy tutaj, że Jezus wiedział, iż ma jeden konkretny cel, w którym otrzymał ten wielki dar od swojego Ojca. Abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Nie wiem jak wy, ale ja zauważyłem, że jesteśmy w tym życiu zmęczeni. Że nie jest łatwo żyć na tej ziemi, tak czy nie? Jest wiele trudów, prób, doświadczeń, wyzwań, rozczarowań, wiele bólu i cierpienia. I gdy Jezus przyszedł na ten świat, to nie przyszedł, żeby osądzić ten świat, ale przyszedł, żeby zbawić i żeby szukać ludzi, którzy są zmęczeni, którzy są utrudzeni i powiedzieć im, przyjdźcie do mnie. A gdy przyjdziecie do mnie, znajdziecie ukojenie, znajdziecie odpocznienie. Jak przyjdziecie do mnie, to usłyszycie słowa, które was zachęcą, które was umotywują. I tak powinniśmy żyć wzorem Jezusa. Uczeń Jezusa to nie jest ktoś, kto idzie przez życie z gotowymi odpowiedziami na każdą sytuację. Z gotowymi formułami dla każdego. Uczeń Jezusa to jest ktoś, kto każdy dzień zaczyna od tego, że słucha swojego Pana. To jest ktoś, kto wsłuchuje się w głos Ducha Świętego. Ktoś, kto zgłębia Boże Słowo. Kto na co dzień chodzi w Duchu Świętym, ma otwarte uszy i słucha, i słucha, i słucha nie tylko Boga, ale słucha też innych ludzi. Zanim coś powiesz, najpierw wysłuchaj. Wysłuchaj drugiego człowieka, a potem słuchaj Boga. Wtedy zobaczysz, że pojawią się właściwe słowa na twoich ustach. I będziesz zdumiony, jak wiele zacznie się zmieniać. W twoim życiu, w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, w twoim kościele. Jeśli tylko pójdziesz tą drogą i wierzę, że w dużym stopniu idziemy, to jest słowo zachęty, byśmy dalej się rozwijali, byśmy się nie zniechęcali. Byśmy zrobili ten kolejny krok i kolejny krok i kolejny krok. I na koniec takie osobiste pytanie. Tak niech każdy z nas tak sam sobie szczerze odpowie na to pytanie. Nie na głos, nie będę prosił o podnoszenie rąk, o wychodzenie do przodu, nie. To jest sam sobie odpowiedz na to pytanie. Wiesz, jak wygląda twoje życie. Sam wiesz, jak jest ci ciężko czasami i nie jest łatwo. Ile masz wyzwań, problemów. Wiesz o tym dobrze, najlepiej ty. I powiedz mi, czy nie chciałbyś znajdować się w otoczeniu ludzi? Tak na stałe. Którzy właśnie w taki sposób, jak to opisałem, wzorem Jezusa, posługują się swoim językiem. Widząc, co się dzieje na tej ziemi, widząc, co się dzieje w twoim życiu, czy nie chciałbyś być w takim otoczeniu? Takich ludzi? Nie chciałbyś z nimi przebywać na co dzień? Mieszkać z nimi? Chodzić z nimi do kościoła? Właśnie z takimi ludźmi? Sam sobie odpowiedz na to pytanie. Dlatego gorąca zachęta dla każdego z nas, dla mnie osobiście też. Wzrastajmy w tym. Wzrastajmy w tym. Bo jeżeli nauczymy się lepiej i będziemy coraz lepiej posługiwać się naszym językiem, to naprawdę będziemy siewcami życia wokół nas. Tu nie chodzi o to tylko, że nie będzie śmierci, ale będzie życie. Jak myślicie, jak Jezus mówił o tym, że z wnętrza tych, którzy otrzymają Ducha Świętego, popłyną rzeki wody żywej, to o czym On mówił? To te rzeki wody żywej w jaki sposób się przejawią? Jak to będzie wyglądać? Czy przypadkiem nie mówił w dużym stopniu o naszych słowach? No bo jak nie o słowach, to o czym? W dużym stopniu o słowach. Dlatego niech Duch Święty nas z tym prowadzi. Dziękuję wam za uwagę. Książka tu jest też. Pastor zachęcił mnie, powiedział, pamiętaj, żeby jeszcze przypomnieć na końcu o książce. Można ją zakupić, poczytać więcej. Powiem tak. Jak się czyta tą książkę, to tak napięcie tylko wzrasta. Dla mnie osobiście, jak doszedłem do języka wyśmiewania i potem milczenia, to mnie już zamurowało. Ale nie każdy czyta tak, jak sam go Duch Święty prowadzi, jak lubi najbardziej. Jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, za waszą wierność i niech Bóg was błogosławi.